Casa Diagonal.
Radio Kraków, program Między Biegunami. Elżbieta Wichrowska-Janikowska dzisiaj jest z nami, czyli nasz stały gość w programie Między Biegunami. Pani Elżbieto, dziękuję bardzo za to, że znowu pani pojawiła się w Krakowie, że przyjęła nasze zaproszenie.
To ja dziękuję za zaproszenie.
Kuba Niziński.
Bartek Pisiak. Drodzy państwo, tych powodów do spotkań z panią Elżbietą radiowych, ale nie tylko, bo na żywo również państwo możecie mieć, przybywa. Tak samo jak przybywa napisanych przez panią książek, pani Elżbieto. I dzisiaj leży tutaj przed nami Meksyk i Gwatemala, powiem tak kolokwialnie, bo to jest ponad 250 stron porządnej lektury, ale pani już gościła w naszym programie, opowiadając chociażby o Peru, w odniesieniu do książki Peru, Costa, Sierra i Selva, a także Nepal, te pani wędrówki. Czterokrotnie była pani w Nepalu.
Czterokrotnie, tak, tak.
I dalej jest chęć, żeby do Nepalu wracać?
To znaczy, ja bym chętnie pojechała do Nepalu, absolutnie. No może nie wiem, czy w wysokie góry bym się udała, bo no w tej chwili po tym trzęsieniu ziemi tam jest to zrujnowane są troszkę te szlaki. Chociaż ludzie mówią, że nie tak źle się wędruje. Ale poza tym no świat jest tak piękny, że on mnie ciągnie w takie miejsca, że nie wiem, czy życia starczy, mówiąc
Pani
szczerze.
Pani Elżbieto, proszę przypomnieć swoją historię, bo to jest historia, którą warto za każdym razem przypominać.
I my stawiamy panią jako wzór. Pani na pewno się nie obrazi, ja to wiem, jeżeli powiemy, jako wzór podróżniczki emerytki. Bo my po prostu tak naprawdę chcielibyśmy, żeby nasi rodzice, wujkowie, ciocie, którzy już mają tę możliwość, mają więcej czasu gdzieś na emeryturze, po prostu byli tak aktywni podróżniczo jak pani.
Tak, okres emerytalny jest bardzo przyjemnym okresem, to powiem szczerze, bo tak, jeśli chodzi o podróże, to w momencie, kiedy pracowałam, w czasach, kiedy pracowałam, no to jeździliśmy z mężem tylko na urlop, na 4 tygodnie urlopu, jeżdżąc samochodem po Europie. No to były wspaniałe, fascynujące wycieczki, bo udało nam się zobaczyć różne państwa Europy od podszewki, tak od prowincji, w różne ciekawe miejsca zajrzeć. Natomiast dalsze podróże zaczęły się no już na emeryturze. Nie musiałam wracać określonego dnia do pracy i to jest wspaniałe. I wtedy zaczęłam, mąż zmarł niestety, a ja już sama zaczęłam się wypuszczać w świat. Zaczęło się od Azji, potem Ameryka Południowa, moja ukochana, no po drodze była mała Afryka. No i tak się to wszystko toczy.
To może jeszcze o tej liście pani zaplanowanych do odwiedzenia krajów pod koniec naszej audycji dzisiaj sobie porozmawiamy. Natomiast teraz powolutku już przeskoczymy do tej Ameryki Centralnej, do Meksyku i do Gwatemali, które są tematem pani najnowszej książki, wydanej nakładem wydawnictwa Sklepu Podróżnika. No i my, którą też dla państwa na koniec programu będziemy mieli jako nagrody do
przekazania,
rozdania,
tak, do przekazania państwu. Jeszcze wracając i porządkowo do pani poprzednich podróży, to jeżeli ktoś ma ochotę, proszę zajrzeć na www.radiokrakow.pl albo na Spotify'a, na podcast Między Biegunami. Tam audycje z panią są do odsłuchania, więc jak najbardziej zachęcamy. Meksyk, Gwatemala. Ty byłeś w Ameryce Środkowej kiedyś?
Nie byłem. Powiem ci, że wielokrotnie planowałem, myślałem i Meksyk, i Gwatemala to są takie kraje, które rzeczywiście chciałbym odwiedzić. Kostaryka dodatkowo od strony przyrodnej też. Natomiast jeszcze nie miałem okazji i tutaj w tym miejscu muszę powiedzieć, że zazdroszczę pani Eli i też jestem ciekawy tego, jakie pani miała doświadczenia z tych podróży, bo to też nie była jedna podróż.
To była jedna.
To była jedna.
To była jedna. Ona w ogóle miała trwać 2,5 miesiąca. Tak żeśmy zaplanowały, bo jechałam z koleżanką, która mi towarzyszyła w podróży do południowego Chile i do Argentyny.
Czyli sprawdzona towarzyszka.
Sprawdzona towarzyszka podróży, tak. I miałyśmy tak, wylądować w Meksyku i udawać się na południe, zwiedzając bardzo ciekawe miejscowości po drodze i stanowiska archeologiczne. Tak jak książka się nazywa Podróż do Świata Majów, czyli stanowiska archeologiczne głównie miast budowanych przez Majów, ale nie tylko. I skończyć ją w Bogocie, w Kolumbii. Więc i przez kanał panamski, właśnie Kostarykę tutaj, no w ogóle chciałyśmy na południe się udać i po tych 2 miesiącach przemieszczania się, tak, to było tak na zaostrzenie apetytu, bo może wpadniemy tam drugi raz już na bardziej taką uporządkowaną podróż. No i niestety koronawirus wytrącił nas z tego wszystkiego, ponieważ obudziłyśmy się w mieście Gwatemala rano, w zamkniętym państwie, gdzie nie było komunikacji, były otwarte tylko piekarnie. No i trzeba było lotem do domu wracać jakoś tam. Wracałam 2,5 doby, więc będę pamiętać do końca życia. Przede wszystkim dlaczego? Ogromną życzliwość ludzi, którą spotkałam po drodze. Ogromną. Ci ludzie są tak nawzajem do siebie nastawieni życzliwie i do takich zbłąkanych turystów w rozpaczliwej sytuacji, że pomagają jak tylko mogą. I to jest budujące.
A proszę opowiedzieć o tym momencie w Gwatemali, jeszcze tak. covidowym, tak? Gdy kraj jest zamknięty z godziny na godzinę. Wszystko staje. Jak tam wyglądała ta sytuacja?
No wyglądało to w ten sposób.
Byliście w hotelu i informacja,
tak? Myśmy były w hotelu tuż przy Starym Mieście, niedaleko katedry. Zresztą to był taki przerobiony chyba w ciągu 2-3 miesięcy stary klasztor żeński na taki hostel. Było sporo ludzi, którzy zwiedzali swój kraj, ale miejscowych. I proszę sobie wyobrazić, że nic nie zapowiadało tego. My poprzedniego dnia, żeśmy chodziły po mieście, zapoznawały się z nim, planowały sobie na kolejny dzień podróż do Antigua Guatemala, takiej w pobliżu znajdującej się przepięknej, starej, pierwszej stolicy państwa, właśnie tej starej Gwatemali. I ludzie w kawiarniach, dzieciaki biegają, ludzie lody jedzą. No w ogóle wspaniale. Tak?
Życie się toczy.
Życie się toczy, no cudowny wieczór. My tutaj niesamowicie rozentuzjazmowane. No i rano się budzimy, wychodzimy na przystanek, żeby siąść w autobus i jechać do tej Antigua Guatemala. I się okazuje, że jest puściusieńko. Ale mówimy, no dobra, no jest niedziela, no to jest pusto, tak? Ale widzimy, że człowiek zamyka przystanek autobusowy. No, tak, niektóre autobusy jeżdżą od takich platform. To tak jakby niby metrobusy się nazywa. Pytamy jego, jak prawda, dostać się do tej Antigua Guatemala. On tak na nas patrzy i mówi, że no kiepsko, to tylko prywatnym transportem. Dlaczego? Bo nic nie chodzi. Mówi, jak to nic nie chodzi? No tak, bo państwo jest zamknięte. Ja myślę, że nie, to jest niemożliwe. Ja słabo znam hiszpański, ja go nie zrozumiałam. Ja mówię, jak to państwo jest zamknięte? Tak, nie ma transportu publicznego, nie ma transportu miejskiego. Czynne są tylko banki i sklepy spożywcze i niektóre piekarnie.
Ale i co dalej? Musiałyście opuścić kraj?
No trzeba było wyjechać. Po pierwsze, żeśmy się rozdzieliły, niestety, dlatego, że koleżanka, pomimo tego, że jest naszą rodaczką, ma obywatelstwo austriackie, mieszka w Wiedniu. I ona została zabrana stamtąd w dzień po mnie przez niemiecką ambasadę, do której żeśmy się zgłosiły. To jedyna placówka europejska, którą żeśmy namierzyły w mieście Gwatemala. Reszta to byli tylko konsulowie honorowi, więc głównie przez telefon były rozmowy. I ją wpisano na listę oczekujących i ona wróciła prosto do Wiednia. Natomiast ja dostałam informację od konsul honorowej w Gwatemali, że obsługuje nas Panama i konsul z Panamy do mnie zadzwoniła. No tu już córka z Warszawy alarmowała też do ambasady w Panamie, że jej mama tam umiera pewnie z przerażenia. No to były przerażające chwile. I okazało się, że udało mnie się wcisnąć do prywatnego konwoju Brytyjczyków, którzy dla anglojęzycznych turystów zorganizowali dojazd do granic Meksyku. I mieliśmy jechać do Playa Carmen, no to w pobliżu lotniska do Cancun, a ja wiedziałam, że z Cancun leci samolot do Polski, na który się już zdążyłam zapisać przez naszą ambasadę. Proszę sobie wyobrazić, że Belize nie puściło konwoju Brytyjczyków. No mi się wydaje, że to zaszłość historyczna zadziałała. Tak, tak. I pojechaliśmy w przeciwną stronę i na zupełnie innym przejściu granicznym przekroczyłam granicę z Meksykiem. I trzeba było się zdecydować momentalnie, czy się decyduje na to, czy nie. I to mało tego. Ja miałam wyjazd z Antigua Guatemala. Musiałam te 40, około 50 kilometrów się jakoś dostać. I o godzinie 6 rano. taksówki tylko wchodziły w grę. No teraz wsiąść do obcego samochodu, nieznany człowiek, nieznany kraj, ja jadę z paszportem, z wszystkimi pieniędzmi. No strach trochę. No i portier, który był bardzo obrotnym człowiekiem, taki kostorykańczyk, mówi, że jego kuzyn załatwi. Rzeczywiście podjechał ten kuzyn na godzinę drugą w nocy, czwartą w nocy, przepraszam, i zawiózł mnie w samo miejsce, gdzieśmy się mieli spotkać. Pod samo miejsce tam przyjechali Brytyjczycy, zaraz się pojawiły te autobusy. Ten autobus to jest osobna historia, bo to były rozklekotane, rozpadające się autobusy, którymi najprawdopodobniej jeździły wycieczki szkolne, pomalowane na kolorowo.
Takie chicken różne busy.
Takie chicken busy, tak. I myśmy takimi autobusami przekroczyli tą granicę. Oczywiście na granicy znowu kolejny kłopot, bo okazuje się, że ja nie mam wbitej pieczątki do gwatemalskiej przy przekraczaniu granicy od strony Belize.
Ale o tym opowiemy tak w następnym wejściu. To jest program Między biegunami w Radiu Kraków.
Radio Kraków.
Elżbieta Wichrowska-Janikowska w programie Między biegunami opowiada o przygodzie w Meksyku i Gwatemali, ale także będziemy mówić o książce Meksyk, Gwatemala, podróż do świata Majów. No ale pierwsze musimy opowiedzieć całą historię.
Podróży.
Podróży, bo to była mrożąca krew w żyłach momentami historia. Skończyła pani na tym, że dojechała do granicy.
Tak.
Z zaprzyjaźnionym kuzynem portiera.
Tak.
I później się zaczęły kłopoty znowu.
Tak, zaczęły się kłopoty i dochodzę do punktu granicznego, daję paszport. No a ten urzędnik tak przewraca te kartki w paszporcie, przewraca raz, drugi, trzeci, a wie czego szuka. Przecież żadnych dolarów zaszytych nie mam ani nic. I on tak patrzy na mnie i mówi, pani jest nielegalnie w Gwatemali, nie mogę pani wypuścić. No w tym momencie ja zrobiłem się ciemno przed oczami i mówię do niego, biegłam hiszpańszczyzną.
Nagle?
A nagle się super nagle, tak, że mu tłumaczę, że ja mam z Cancun za 2,5 doby ostatni samolot do Polski, że ja mieszkam w Warszawie, to jest po drugiej stronie kuli ziemskiej, ja muszę się do tego samolotu dostać. I ja po prostu nie wiem, co mam zrobić, niech on stanie na głowie i po prostu coś załatwi. I mówię, ja inaczej będę musiała tutaj zostać, jeżeli mnie nie wypuści.
I pan
ja,
jest.
Będę
jestem
pana
jedna
mieszkać.
W gronie Brytyjczyków, którzy oczywiście przychodzą gładko i nie ma problemu. I on tak popatrzył na mnie, ja miałam chyba śmierć w oczach i zawołał szefa swojego. Szef przyszedł, ja mu to samo powtórzyłam, już łzy mi się w oczach zbierały i szef wziął pieczątkę i wbił.
Wyjazdował.
I oddał mi paszport. No naprawdę, gdyby nie COVID, to chyba obydwu panów bym ucałowała.
Ale ja pamiętam takie historie też z granic w Ameryce Południowej, gdzieś przy ich przekraczaniu, szczególnie jedno zapadło mi w pamięć właśnie, kiedy to przekraczaliśmy gdzieś nad ranem jakimś takim autobusem przewodników granicę między Paragwajem a Boliwią. Totalna pustka. 150 kilometrów w jedną stronę nic, 150 kilometrów w drugą stronę praktycznie żadnych osad. No i oczywiście jakiś tam baraczek, to przejście graniczne. Wyjechaliśmy już z Paragwaju. Wszystko elegancko załatwione. Przejechaliśmy jakieś, nie wiem, pewnie ze 100 kilometrów ziemi niczyjej. I ten baraczek boliwijski, w którym oczywiście mieliśmy dostać piecząteczki. No i my z kolegą przeszliśmy. Pieczątki wyjazdowe mieliśmy, pieczątki wjazdowe dostaliśmy, po czym przychodzi po nas grupka takich znajomych, chyba 4 Argentyńczyków, czyli można powiedzieć lokalsi, miejscowi, bez problemów, żadnych barier językowych. No i oni z tymi paszportami, pierwszy, drugi, trzeci przeszli, a czwarty wziął pogranicznik, przegląda. No i widzimy, że jest jakaś konsternacja. My już z boku sobie napoje chłodzące pijemy, bo temperatura mimo wczesnej pory była już jakaś bardzo wysoka. No i widzimy, że jest konsternacja i chłopak zaczyna prawie płakać na tej granicy. No bo wiecie, nie ma w drugą stronę jak się ruszyć. Autobus jedzie do przodu, w drugą stronę przejście to graniczne ostatnie jakieś zabudowanie paragwajskie ze 100 kilometrów wcześniej. I co się okazało? Pogranicznik mówi, nie dostałeś pieczątki wyjazdowej na budce paragwajskiej? Wracaj do niej. 100 kilometrów, a autobus będzie pewnie za kilka godzin jakiś jechał w stronę Paragwaju. No i słuchajcie, oni zaczęli się naradzać. Cały autobus już przeszedł tę odprawę. No i w pewnym momencie my widzimy, że oni nie mają pomysłu. Podchodzimy do niego i naszym biegłym hiszpańskim mówimy, że słuchaj, no jest na to prosty sposób. Wkładasz banknot między strony paszportu i on służy za tę pieczątkę wyjazdową. Mówimy mu, spróbuj $5 włożyć i zobaczysz, czy zadziała. Jak nie, to spróbuj 10. Włożył 5, za chwilę siedział w autobusie, jechaliśmy
zadziałało.
W toalecie.
Tak.
Zadziałało.
No ja nie musiałam wkładać banknotu, to się moja rozpadła.
Czasami na litość też jest dobrze.
Tak. Zwłaszcza proszę pamiętać na takich przejściach, które nie są uczęszczane, tak? Gdzieś w Azji czy Ameryce Południowej. Tak.
Gdzie nikt nikomu nie patrzy na ręce. Tak.
To znaczy, to też nie namawiamy do przekupstwa naturalnie.
Zdecydowanie.
Ale no, to są czasami metody właśnie w takich miejscach, żeby albo na litość.
Albo na litość, tak.
Albo w ostateczności jakimś skromnym banknotem załatwić sprawę.
Nie odechciało się pani jechać.
A wręcz odwrotnie. Właśnie w 15 listopada wylatuję do Meksyku po raz drugi.
Czyli ta przerwana podróż będzie kontynuowana.
Tak. Tak.
No dobrze, ale wtedy ta podróż została przerwana w Gwatemali. Natomiast w Meksyku udało wam się zrealizować te plany, które miałyście przed rozpoczęciem całego wyjazdu?
W Meksyku tak. Postanowiłyśmy odwiedzić kilka bardzo cennych i bardzo słynnych stanowisk archeologicznych, żeby po prostu zapoznać się z tą kulturą Majów, prawda? No, dotknąć tego niejako własną ręką czy własną stopą. No i stolicę kraju też zobaczyć. Też ciekawe przecież miasto, 8 milionów. No to
ogromne.
Ogromne, tak. Z ogromną historią przecież. To jest w ogóle niesamowita cała historia tego miasta. Obejrzeć to Teotihuacan, no słynne przecież też wykopaliska właśnie ludu, którego już nikt nie zastał, ani Aztekowie nie zastali, bo jak przyszli, to już to były ruiny i właściwie niewiele wiemy o tym ludzie, poza tym, że byli po prostu bardzo silni, bardzo możni, bardzo sprawni handlowo i kontrolowali 3/4 świata Majów swego czasu. Także po prostu miałyśmy określony plan. Zwiedzić podstawowe zabytki, podstawowe cuda przyrody zobaczyć na Jukatanie tę cenotę, jak to wygląda naprawdę, tą dżunglę jukatańską i potem zjechać na południe i tak jak mówiłam, aż do Bogoty i z Bogoty wrócić do Europy. No takie były plany.
Czyli w tym roku, ten listopad, to będzie powrót do tego miejsca, w którym podróż została przerwana wtedy w pandemii, do Gwatemali właśnie.
Nie.
Czy jest jakiś inny, zmodyfikowany plan?
Nie, tylko Meksyk jest i to jest tak zwana trasa B. Bo trasa A to była Meksyk i mniej więcej w odległości około 100 kilometrów od Meksyku różne stanowiska archeologiczne Tolteków, Olmeków, Zapoteków i tak dalej. A ponieważ udało się tanie bilety kupić na trasę B, czyli lądujemy w Cancun, robimy pętlę przez Yucatan, zwiedzamy to, czego ja nie widziałam w czasie pierwszej podróży, bo jadę z inną koleżanką, ona tu oddaje się w moje ręce, jak mi powiedziała. Oglądamy to, czego mi brakuje na Jukatanie jeszcze. Zwiedzamy stan Chiapas, z którego tylko Palenkę oglądałam. I wracamy do Cancun i lecimy do Polski. I to jest zaplanowane na 32 dni.
www.radiokraków.pl
Elżbieta Wichrowska-Janikowska, dzisiaj gościem programu Między Biegunami. Rozmawiamy o Meksyku i Gwatemali, o podróży przerwanej przez pandemię koronawirusa, która zamknęła Gwatemalę. W Meksyku to zamknięcie następowało trochę wolniej, pani Elżbieto, dlatego udało się pani stamtąd wrócić tym lotem do domu. Finalnie ten lot odbywał się z Meksyku?
Z Meksyku, z Cancun, dokładnie.
To jest Cancun, czyli z Półwyspu Jukatańskiego, na który teraz pani w listopadzie wraca.
Tak.
No i właśnie o tę kolejną podróż już chciałem zapytać, bo z pewnością słucha nas wielu słuchaczy takich jak pani, już będących na emeryturze, którzy też szukają być może takiej inspiracji. I chciałem zapytać panią, jak wygląda, bo wspominała pani, że wybiera się w tym roku z inną koleżanką, jak wygląda planowanie każdej podróży przez panią, tej logistyki, tego przemieszczania się, bo wielu osobom wydaje się to jest niemożliwe, żebym na własną rękę coś takiego zrobił.
Jak najbardziej jest możliwe, wcale nie jest takie trudne, jakby się wydawało. Więc od razu się przyznam, że jak wróciłam z tej pierwszej podróży z Meksyku, to zdałam sobie z tego sprawę, jak ja o Meksyku mało wiem. Więc dałam nura oczywiście w literaturę. Zaczęłam czytać o tym wszystkim, co w Meksyku mogę jeszcze zobaczyć. Pogłębiać jakby swoją wiedzę. No trochę tam podciągać ten hiszpański jednak, żeby tam poza jabłkami wyjść. I
nie budować.
Tak. I planować podróże. Więc wiedziałam, że już to, co chcę zobaczyć w Meksyku, to nie dam rady w ciągu jednej podróży. No bo nie bardzo mam ochotę jechać, lecieć na powiedzmy 3 miesiące czy 4, bo różne rzeczy tu w Polsce mogą się wydarzyć, do których ja będę potrzebna. No mam oczywiście, przecież każdy z nas żyje w jakichś realiach swoich, prawda? I
no tak, mimo emerytury mamy też emerytury, pewne zobowiązania.
Tak, no mam rodzinę, mam różne sprawy do załatwienia urzędowe i w ogóle takie różne rzeczy. No i pisanie książki, wydawanie, różne z tego tytułu też różne zajęcia. I proszę Państwa, wobec tego podzieliłam tę trasę, którą chciałam zrobić, na dwie i każda mniej więcej około 32 dni będzie zajmowała, 30-32 dni. Udało nam się kupić, tak jak już mówiłam, te bilety tanie do Cancun, więc lecimy na trasę B. Znaczy, koleżanka tak, z którą teraz lecę, powiedziała, że ona absolutnie tutaj nie chce się wtrącać, bo na Meksyku w ogóle nie zna. Tam, gdzie ja zdecyduję, to tam pojedziemy, więc ja wybrałam miejsca, których nie widziałam przedtem, albo widziałam bardzo mało. Więc będzie to uzupełniająca trasa po tym półwyspie. I San Chiapas, z którego niewiele wiem. Tak, będzie taka fajna pętelka i z powrotem z Cancun wracamy do Europy. I jak się jeździ, jak się podróżuje, wspaniale. Ponieważ tam nie ma pociągu, na dobrą sprawę w ogóle chyba żadnego, albo prawie żadnego. No na tym terenie nie ma żadnego, więc wszyscy jeżdżą autobusami. Miejscowi ludzie się muszą przemieszczać, więc trasy są dobrze wyposażone. Kilka firm jeździ, głównie jeździ taka firma ADO, która jeździ po całym Meksyku. Bardzo sprawnie, ma bardzo dużo autobusów, świetne połączenia, przesiadki i tak dalej. Autobusy są bardzo przyzwoite. Te, które jadą w nocy, są wyposażone w te fotele kama, rozkładane.
Semikama, kama.
Semikama, tak, w dzień, w nocy kama. Można się na tym wyspać, dostaje się posiłek, czasami o 11:30 w nocy, nieważne, ale się coś dostaje.
Stewardzi chodzą.
Tak, tak, oczywiście. Więc ja mówię, no jest to absolutnie do pokonania. Jest to do pokonania. Odległości przesypia się. Ja jestem to tak trochę zaprawiona w bojach, mówię.
A koleżanka?
A koleżanka, ona Europę zna. Ona po Europie jeździła. W Ameryce nie była. Więc tutaj ma trochę tremę, ale mówi, no jak ty dałaś radę, ja jestem od ciebie młodsza, 10 lat, to też dam radę.
Plecaki na plecy, czy nie, walizeczki na kółeczkach?
Nie, plecaki. Proszę Państwa, jestem po wymianie soczewek i chirurg, który mi operował moje oczka, powiedział, proszę Panią, walizeczka, która się ciągnie, jest niebezpieczna dla kręgosłupa i dla oczu, jeżeli to plecaczek do 12 kg. A ja właśnie taki noszę.
I pani się pakuje w 12 kg?
Oczywiście.
Dni?
Tak.
Czyli bagaż podręczny.
Tak.
Brawo. To też tak na przyszłość sobie przypomnę, jak się będę pakować na najbliższą podróż.
Natomiast zadzwonisz, podpytasz.
Zadzwonię, tak, bo to jest 12 kg, robi na mnie duże wrażenie. Jeżeli pani może zdradzić plan tej podróży, która przed panią.
Więc tak, Cancun, jak sobie wyobrazimy, prawda, półwysep Yucatan, no taki typowy, prawda, półwysep. Mamy najbardziej na wschód wysunięty punkt półwyspu i tam jest właśnie to lotnisko międzynarodowe i ta miejscowość Cancun wybudowana dla turystów. No tam wylądujemy. Być może, że nie będziemy nawet nocowały, tylko ja mam ochotę od razu do Valladolid się przenieść.
Tam, żeby nie tracić czasu.
Nie tracić czasu. Tam zanocować. Oczywiście już w Europie sobie zamówić hotel, żeby na pewno jaka jechać. I stamtąd są przepiękne dwa parki narodowe, które warto zwiedzić. Samo miasto jest perełką, bo to jest miasto, które Meksykańczycy mówią, że to jest przeniesiona Hiszpania. Rzeczywiście podobna architektura jest bardzo nawiązująca do Valladolid hiszpańskiego i w ogóle do Hiszpanii, więc z przyjemnością obejrzę. Ja tylko przejeżdżałam przez Valladolid, więc niewiele z niego pamiętam. I skoczyć do Chichen Itza stamtąd, ponieważ jest niedaleko, daleko. Ja była w Czecienicach, ale koleżanka nie była i po prostu uważam, że powinna koniecznie zobaczyć, pomimo tego, że wstęp niestety jest pieruńsko drogi dla cudzoziemców. No myśmy płaciły 700 rupii, tam rupie są chyba w Meksyku, już nie pamiętam w tej chwili.
Peso
700, a miejscowi 70. Więc no tak, bardzo nas to bolało, jak z portfela trzeba to kolejne setki wyjmować i to jest przestroga. Trzeba mieć pieniądze przy sobie. Karta nie chodzi, nie honorują kart, tak. No ale tą Czeczenicę zobaczyć. I potem się przesuwać jeszcze bardziej w kierunku Uxmal. Tam mamy kilka stanowisk archeologicznych pomiędzy Czeczenicą a Uxmal. Tam jest aż gęsto tych stanowisk archeologicznych. Więc chcemy zwiedzić co najmniej, tam chyba jest 7. No nie wszystkie są takiej klasy jak Uxmal, ale przynajmniej ze 4 zobaczyć, nawet takie może starsze, może bardziej skromne, ale no może i cenniejsze ze względu na to, że są takie mniej zadeptane przez turystów, mniej znane, a może i starsze na przykład, więc też zwiedzić te stanowiska. Przy okazji zwiedzić groty, które są w okolicy, popływać sobie w cenotę.
Jakieś nurkowanko?
Ja nie nurkuję, ona też nie nurkuje. Ja słabo pływam, ona dobrze, no więc, ale pokąpać się zawsze można, obejrzeć. No to jest przeżycie być w cenotę, takim szczególnie podziemnym zupełnie. Bo i te cenoty niektóre wychodzą na wierzch, no to wtedy to jest takie fajne, ciepłe jeziorko z mineralną wodą. Ale tak w jakiejś jaskini, no to jest przeżycie, fajnie. Ja miałam okazję spróbować tego w czasie poprzedniej podróży. I potem udać się w kierunku na Campeche. No to jest też fajna, ciekawa miejscowość, bo to jest twierdza, prawda, z murami obronnymi i tak dalej, więc inny charakter miasta, obejrzeć sobie to miasto, stamtąd skierować się już w kierunku stanu Chiapas, czyli otrzeć się znowu o Palenkę, moje ukochane, bo Palenka rzuciła mnie na kolana, nie tyle miejscowość sama, która jest bardzo sympatyczna, ale wykopaliska, które są no, fantastyczne.
Bo pani jest wielką miłośniczką archeologii.
Tak, tak. Więc i tutaj jest te wioski w stanie Campeche, tam jedna obok drugiej, takie przepiękne, malownicze wioski są, które znam z opisów i z opowieści ludzi, którzy tam byli. Też są stanowiska archeologiczne, może mniej znane i jak się uda, to jeszcze może dotrzeć do granicy z Gwatemalą, tam są też 2 stanowiska archeologiczne, ale to wszystko zależy, jaka będzie pogoda, jaka poziom wód, bo tam są bagna, są to drogi nieprzejezdne, tam podobne. No, czasami można jakimś samolotem dolecieć. Zobaczymy. No i przez Tulum, w którym byłam, no to pójdę do swojej ulubionej restauracyjki i zjem takie tamaje z takim pastorem.
Uwielbiam słuchać, jak pani opowiada o tym, ten ogromny entuzjazm, jaki bije z tej opowieści, który jest motywacją przeogromną. Elżbieta Wichrowska-Janikowska dzisiaj w programie Między Biegunami.
Radio Kraków.
Meksyk, Gwatemala, podróż do świata Majów. Elżbieta Wichrowska-Janikowska, sklep podróżnika, wydawnictwo. To jest nowa pozycja.
Tak.
Takie mam wrażenie, że jak pani pokochała podróże, to pisanie już jest gdzieś koło tego musi być absolutnie.
No tak się dzieje, że ja co wracam z podróży, to siadam i zaczynam pisać książkę. Także przyznam się, że jeszcze kilka tekstów jest napisanych, no ale jakby możliwość wydawcy jest określona i po kolei no, następna zda się, że będzie Boliwia, tak z tego, co słyszałam.
Pani Elżbieto, ale nie spisuje pani swoich wrażeń na bieżąco?
Spisuję, ja jeżdżę
wrażenia
ze szczytem,
jest pamiętnik, ale książka powstaje jednak... Po.
Książka powstaje po. Ja wracam i na podstawie przeżyć tego, co mam w sercu, na podstawie notatek, na podstawie zdjęć zaczynam opisywać tę podróż, którą odbyłam dopiero co. Tak.
I oprócz tego, że to jest podróż taka emocjonalna też w książce, bo pani opisuje swoje przeżycia, to ona jest faktami też poparta, bo pani ma ogromną wiedzę. Jak kiedyś już w poprzednich programach pani opowiadała, to pani się po prostu przygotowuje do tych wyjazdów.
Tak, no ja mam... nadzieję, że ktoś, kto będzie chciał jechać do Meksyku i tę książkę przeczyta przedtem, to uzna, że uzyskał sporo informacji takich praktycznych, dlatego że no, trudno jest mi nawet opisywać, że gdzieś tam jechał, a nie powiedzieć, jak ta podróż przebiegała na przykład, no, żeby osoby czytające no, wiedziały, że są przesiadki, czy nie ma przesiadek, jak ten transport jest zorganizowany, jak się wynajmuje hoteliki, prawda, no, jak się poruszać w ogóle po tym obcym kraju. Także też takie rady jakby no, wynikają z tego mojego tekstu, bo właśnie nie bardzo umiem się od tego oderwać, bo jest to taka całościowa moja opowieść o tym, co widziałam i o tym, co przeżywałam, czyli również kłopoty i różne przyjemności, które mnie spotkały.
A my dodajmy, że w książce jest też szereg wkładek kolorowych z kilkudziesięcioma fotografiami pani autorstwa.
Tak, tak.
I te fotografie no, też prowadzą nas przez tę całą podróż, przez te miejsca, które miałyście okazję odwiedzić. Natomiast ja muszę o to zapytać na bazie pani doświadczeń z Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej. Jeżeli miałaby pani wybrać, bo odwiedziła pani niezliczoną ilość miejsc historycznych, stanowisk archeologicznych, jeżeli miałaby pani wybrać trzy, wiem, że to będzie trudne, Ekwador, Peru, Chile, Argentyna, tutaj Meksyk, Gwatemala, to jakie by to były miejsca? Trudno. Wiem, że
to jest bardzo
taki,
trudno.
To
jest bardzo
sprawa.
Trudno, dlatego że każdy z krajów jest inny. Jednak pomimo tego, że to jest ten sam kontynent południowoamerykański czy południe północnoamerykańskiego, ale jednak mimo wszystko one się różnią od siebie. I klimatem, obyczajami, ludźmi i tym, co się tam ogląda.
Ale wspominała pani, że w Tulum na przykład ma ulubioną knajpkę.
Mam.
Ale na pewno są też takie miejsca, te turystyczne jednak dzisiaj już, z bogatą historią, czy jako stanowiska archeologiczne, czy fantastyczne miejsca ze względu na przyrodę, do których chciałaby się pani przenieść nawet teraz.
To już powiem, tak. Chciałabym znowu popłynąć barką po Amazonce, od strony peruwiańskiej, bo miałam przyjemność tak podróżować. Bardzo chciałabym dwa, trzy dni popłynąć znowu. Chciałabym koniecznie być na wyspach Galapagos. W ciszy i w spokoju popatrzeć, jak żółwie łażą na wolności, jak się małe wylęgają w inkubatorkach i popatrzeć na tą cudowną przyrodę, która z powrotem zaczyna tymi wyspami władać. No, dzięki temu, że człowiek się opanował. Prawda, i przestał niszczyć te wyspy. Chciałabym być na Białej Pustyni. W
Salar de Uyuni?
Tak, w Boliwii. Bardzo bym chciała i znowu spędzić tam noc. No i nad kolorowymi lagunami. Albo w Chile, albo w Boliwii, bo są tak piękne, że piękniejszych jezior to nie widziałam.
Ja tak czuję, że ta Ameryka Środkowa i Południowa jest absolutnie pokochana przez panią. Mimo, że ten Nepal mocno się przewija, ale...
Tak, Nepal to są góry, to jest coś bardzo szczególnego, natomiast tutaj...
Jakby inne przeżycia troszkę.
Inne przeżycia, tak. Tam ja się nastawiłam na to, że ja będę po prostu chodziła wśród tych gór, będę spędzała tam czas, będę chodziła z plecakiem na plecach i po prostu takie wędrówki po górach. No, zaprzyjaźnię się z tymi górami albo poddam się im. Także to są niezapomniane chwile, ale ja powiem, że te cuda, które zobaczyłam potem, być może dlatego, że ten Nepal był wcześniej, to te cuda, które zobaczyłam potem, te cuda przyrody, one jakby nie przyćmiły, ale nakryły wspomnienia z Nepalu. I dlatego ja wiem, że tutaj jeszcze mam wiele do zobaczenia. Do Nepalu, jakbym pojechała, patrzyłabym na te same Himalaje. Czy to byłoby powielenie? Nawet jeżeli bym przyjechała inną trasą, ja byłabym w tych samych górach. Czwarty raz. A tutaj za każdym razem nowy teren, nowe zjawiska. A to wulkany, a to cenote właśnie, a to jakieś wykopaliska. To sprzed wieków święte drogi Majów, tak? Którymi nagle jest mi dane iść. Tak? Drogi, które mają tysiące lat. Nie, no to w ogóle głowa mała.
Tak, słucham pani Elżbiety i myślę sobie, że ostatnio w programie, jeden z ostatnich programów rozmawialiśmy o Turcji z Iwoną Marciak i powiedziałem wtedy, że dla mnie Kapadocja, te formacje skalne, widok balonów nad tymi dolinami tufowymi nad ranem jest jednym z najlepszych miejsc w moim rankingu, takich miejsc, do których chciałbym wrócić. I właśnie teraz tak sobie uświadomiłem po tym, co pani Ela powiedziała, że na pewno tuż obok, a może nawet na równe, na
Na tym samym poziomie?
Tak. Ex aequo na to samo miejsce wpada zdecydowanie Salar de Uyuni i myślę, Kuba, że to
tak,
jest...
Kierunek.
Musisz planować.
Niesamowite miejsce. Niesamowite po prostu.
Czy książka Meksyk, Gwatemala, Podróż do Świata Majów może być przewodnikiem takim... Nie praktycznym. Stricte, tak? Tylko...
Tak, może być. Może. Może. Ponieważ tam dość dokładnie starałam się opisać, jak dojechałam i co zobaczyłam w określonych miejscach. No taki styl przyjęłam pisania tych swoich książek i nie umiem od niego odejść.
No ja jeszcze zdradzę i przypomnę tutaj, że pani zaczęła pisać książki, właściwie je wydawać, po tym jak opowiadała już po raz kolejny różnym znajomym historię swoich podróży, więc w pewnym momencie pomyślała, że napiszę to, spiszę i już będę mogła przekazywać.
No tak, i po co ja mam się męczyć i opowiadać 50 razy rzędu to samo, kiedy mogą sobie przeczytać.
Inna sprawa, że rozmawiamy po spotkaniu z panią w klubokawiarni Bonobo w Krakowie, ale tak naprawdę przed nami spotkanie z panią w Warszawie.
Tak.
Jeżeli ktoś będzie w Śródmieściu, to będzie w poniedziałek, godzina
18? Będzie w poniedziałek, godzina 18, tak, w Centrum Informacji imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. To jest Czerniakowska 178 przy pomniku Saperów.
Więc nie wiem, być może pierwszy raz historycznie w Radiu Kraków zapowiadamy wydarzenie kulturalne w Warszawie.
Nie, no ale to nie co pierwszy tam? Raz, ale zapowiadaliśmy
niektórzy
już.
Niektórzy z Krakowa także do Warszawy.
Jeżdżą, a że można słuchać radia już przez internet, więc to już tylko Radio Kraków z nazwy właściwie. I to,
pozdrawiamy Warszawę.
Pozdrawiamy Warszawę w takim razie. Sprawia pani przyjemność opowiadanie i spotykanie się z ludźmi?
Tak, tak. Ogromną przyjemność.
Bo tak czuję właśnie.
Ogromną przyjemność, dlatego że ja kolejny raz przeżywam podróż, tę, o której opowiadam. Wszystko mam przed oczami, te wszystkie cuda, które widziałam tam i te emocje, które mi towarzyszyły, wszystkie odżywają, a jednocześnie mam takie wrażenie, że jak dzielę się z ludźmi, to ich troszeczkę zarażam tą chęcią do podróżowania albo utwierdzam w chęci pojechania w te miejsca, które ja widziałam i które mnie zachwyciły. I to jest taka moja osobista satysfakcja, że tak nawiązujemy tu taką nić porozumienia między sobą i no coś w jakiś sposób się przydaje może.
Informacja wraca do pani, że ktoś wyjechał po spotkaniu?
Tak, zdarza się, że mówię mi, wiesz co, a ja rzeczywiście byłam taki, tak jak napisałaś, to tam jest. A teraz na przykład znajoma jedna, z Żoliborza zresztą, na którym mieszkam, jedzie do Meksyku i książkę bierze pod pachę, bo mówi, słuchaj, no ja po prostu będę
mam
tam,
gotowca.
Mam gotowca, ja będę tam czytała sobie na miejscu to, co ty opisywałaś o tych miejscach.
I do twojej ulubionej knajpki tak. W Tulum też pójdę.
No, knajpka jest cudowna w ogóle.
Apetyt nie maleje na podróżowanie?
Nie, nie maleje.
Wręcz
nie,
przeciwnie.
Wręcz przeciwnie, przez COVID. No, niestety uziemi mnie na zbyt długi czas, mówiąc krótko, i ja już nie mogę usiedzieć spokojnie. Nie, jak najbardziej. Nie jest trudne podróżowanie, naprawdę nie jest trudne.
Bo ja jeszcze podkreślę, w moim wieku. Pewnie już to słychać też było z tej opowieści, że to nie jest tak, że pani ma worek pieniędzy i szasta nimi na prawo i lewo wyjeżdżając i jeździ taksówkami.
Ja jestem,
jeszcze raz to podkreślę.
Ja jestem emerytką, ja liczę każdy grosz i obracam nimi na trzy strony, nim zdążę wydać.
Emerytką bez słoika zakopanego w ogrodzie.
Bez słoika zakopanego w ogrodzie, tak. Także naprawdę można za tą emeryturę można rzeczywiście sobie pojechać. Przede wszystkim tani lot znaleźć.
To podstawa.
Tak, to jest podstawa.
Jest już pani specjalistką od szukania tanich lotów?
Ja mam takiego syna przyjaciółki mojej, który siedzi przy komputerze i on tylko, pani Elu, gdzie pani chce lecieć, to ja zaraz pani coś znajdę. I on po prostu mnie w tym wyręcza. I rzeczywiście udaje się znaleźć naprawdę bardzo tanie loty. A biorąc pod uwagę to, że na emeryturze człowiek nie jest związany datą urlopu
tak
i koniecznością powrotu do pracy, to ja jestem tu bardzo elastyczna.
Drodzy państwo, jeżeli ktoś teraz siedzi i słucha Radia Kraków i programu Między Biegunami i mówi, że nie mam czasu, bo dzieci, bo szkoła. No to jest pewien dyskomfort, jeżeli chodzi o planowanie.
Obiad trzeba wnukom
obiad. Ale drodzy państwo, jest emerytura i proszę też myśleć pozytywnie o tym czasie, który przed państwem, bo można go wykorzystać w świetny sposób.
Świetny sposób, ja bym od razu doradziła. Czytać, czytać i czytać, dowiadywać się, szperać, gdzie co ciekawego jest na świecie do obejrzenia. I wtedy, jak już się uwolnimy od tej pracy zawodowej, to ruszyć w świat.
I nie trzeba od razu do Ameryki Południowej, tylko wystarczy też do województwa obok.
Oczywiście,
o czym zawsze mówimy w programie Między Biegunami, a tymczasem polecamy do przeczytania Meksyk, Gwatemala, Podróż do Świata Majów. Wydawnictwo Sklep Podróżnika, Elżbieta Wichrowska-Janikowska była naszym gościem w Między Biegunami.
Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że mogłam jeszcze raz z Państwem rozmawiać.
To ja tylko dodam jeszcze do tego, że oczywiście tej audycji będzie można posłuchać na Spotify już po weekendzie.
I w podcastach Radia Kraków również.
I w podcastach Radia Kraków, więc tam prosimy pisać i także dawać swoje opinie, bo to też pozycjonuje podcast między biegunami i będziemy mogli dotrzeć z takimi treściami do szerszej publiczności.
A my za chwilkę przejdziemy jeszcze do pytania konkursowego.
Ach, no dziękuję Ci, bo już chciałem się żegnać.
No właśnie tak widzę, że te dwie książeczki przed nami sobie tutaj leżą na pulpicie w studiu Radia Kraków i my możemy je rozdać. Dzięki uprzejmości pani Elżbiety i sklepu podróżnika. Więc zanim się pożegnamy, pani Elu, poprosimy o jedno pytanie i dwie pierwsze poprawne odpowiedzi przesłane na adres bieguny@radiokraków.pl zostaną osoby, które prześlą oczywiście te poprawne odpowiedzi, nagrodzone najnowszą książką pani Elżbiety.
To ja zadam takie pytanie. Co oznacza, jak można przetłumaczyć nazwę Teotihuacan, słynnego stanowiska archeologicznego mieszczącego się na północ od miasta Meksyk?
bieguny@radiokraków.pl To był program Między biegunami. Elżbieta Wichrowska-Janikowska, dziękujemy bardzo. Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między biegunami.